Szczęść Boże, witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że Państwo przyszli i chcą posłuchać. Może wytrwają do końca. No to na początek może się pomodlimy też.
Ojca i Syna i Ducha Świętego, Ojcze nasz, który się jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nie zbaw od złego.
Duchu Święty, prosimy Cię, ażebyś nas prowadził przez dialog w kierunku tego, co wydarza się w Trójcy Świętej, abyśmy mogli doświadczyć pełnego spotkania, wzajemnego zrozumienia i prawdziwej jedności przez Chrystusa, Pana naszego. Szczerze powiedziawszy, temat jest dosyć trudny i bardzo szeroki i bardzo trudno było mi jakby się przygotować też do tego wykładu, bo to jest taki temat bardzo szeroki, więc można by wiele gdzieś różnych aspektów dotykać, bardziej od strony takiej społecznej, w tej sferze właśnie społecznej, wydarzeń wewnątrz kościelnych i pewnie też jakoś tego jakoś się nie da uniknąć. Natomiast ja bym głównie jakby chciał skupić się może jakby na takim teologicznym i duchowym wymiarze rozumienia dialogu. No bo ma być to dialog w Kościele, czyli posłuszeństwo prawdzie, czyli jakby on de facto musi mieć taki namysł teologiczny, jeśli to ma być dialog w Kościele. Aczkolwiek myślę, że te rzeczy, na które jakoś będę próbował zwrócić uwagę, są uniwersalne. Jakby, no, bo tak jak wierzymy, że przesłanie chrześcijańskie jest przesłaniem uniwersalnym, to znaczy powszechnym, prawda, czyli zbawiającym, dotykającym każdego człowieka, czyli jest jakąś odpowiedzią dla każdego. Może zacznę od takiego cytatu, który znalazłem z księdza Tischnera, który można powiedzieć, że ten temat dialogu w Kościele i w ogóle dialogu jako takiego nieustannie podejmował. W jednym miejscu pisze takie słowa. Dialog oznacza, że ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki, jest już wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce do rozmowy. Myślę właśnie, że to mi się bardzo podoba, jest to bardzo obrazowe, a zarazem bardzo jakieś prawdziwe, że dialog może się zacząć dopiero wtedy, kiedy wyjdziemy z kryjówek. Możemy w różny sposób rozumieć to słowo kryjówki, ale inaczej by powiedzieć odsłonić się, prawda? To znaczy, że bez odsłonięcia się przed drugim człowiekiem, nie tylko ze swoich myśli, ale odsłonięcie się jako osoba, jako człowiek, daje szansę na dialog, czyli na jakieś wspólne rozumienie siebie nawzajem. To jeden dialog z księdza Tischnera, a drugi, który jakby też można jakoś właśnie przyłożyć do tego tematu dialog w Kościele, czyli jakby dialog w Kościele, czyli w miejscu, w którym chodzi o nawrócenie, w którym chodzi o zbawienie i w którym zasadniczo w centrum wiary chrześcijańskiej jest posłuszeństwo Słowu, tak? jak wiara rodzi się ze słuchania, ze słyszenia, posłuszeństwo, pójście za Słowem. O tym za chwilę jakoś gdzieś jeszcze będę mówił, ale właśnie pójście za Słowem. Tischner mówi, w religii, aby być posłusznym, trzeba najpierw być wolnym. Znaczy, żeby pójść za Słowem, trzeba być wolnym. Czyli znowu, trzeba niejako wyjść z kryjówki, którą też możemy, którą możemy mieć zorganizowaną w relacji do Pana Boga. Kryjówką taką może być pewna maska religijna, lęk przed Bogiem, jakieś ideologiczne traktowanie wiary. To też może być pewną kryjówką, która nie pozwala być wolnym, a więc też nie pozwala być w pełni posłusznym. Posłuszny w tym rozumieniu posłuszeństwa jako zrozumienie prawdy. Zrozumienie prawdy, przylgnięcie do niej. Może na początku też by trzeba było jakby pewne rzeczy powiedzieć, żeby nie było jakiejś niejasności, tak dla wyjaśnienia, prawda? Dialog w Kościele to nie dialog dotyczący prawdy wiary w ich treści. Prawdy wiary są niezmienne, bo one są nam dane. Tak? Jakby dialog, to słowo może, które warto sobie też od razu na początku jakoś wyjaśnić, czyli odkrycie logosu we dwójkę, czy w spotkaniu, może lepiej to nie trzeba tłumaczyć tego tak bardzo, bardzo, bardzo dosłownie. Ale właśnie, że dialog w relacji, czyli jakby poszukiwanie logosu, odczytanie logosu w relacji, we wspólnocie z innymi, w pewnej drodze, którą się idzie razem. Dia, logos. Więc logos jest tą prawdą wiary, która, jakby można powiedzieć, jest sama w sobie wyczerpująca. Ona nie ma nic w sobie z niedoskonałości, żeby coś do niej dodać albo coś jej ująć. Prawda nas wyjaśnia. Logos jest tym, który wyjaśnia świat. Więc dialog dotyczący logosu, czy to dialog teologiczny, dyskurs taki intelektualny nad prawdami wiary, czy też dialog egzystencjalny, czyli moje życie, moje pytania, moje przeżycia, moje oczekiwania, moje wspomnienia w relacji do logosu. Więc niezmienny jest sam logos, natomiast zmienny jest ten dyskurs teologiczny i egzystencjalny wokół logosu. I tutaj w tej sferze jest możliwy, a wręcz konieczny jest dialog. Bez dialogu nie ma wejścia w relację z logosem. Niemożliwe jest przyjęcie logosu. Bez wejścia w ten namysł i teologiczny, a przede wszystkim ten namysł, ten dyskurs egzystencjalny. Teologia i wymiar jakiś też duszpasterski, czyli można powiedzieć jakieś zastosowanie teologii do moich egzystencjalnych potrzeb, czyli właśnie ten wymiar duszpasterski, jest tylko ziemskim zapisem logosu. Dogmat to jest okno, a nie mur, prawda? To jest pewien zapis tylko, dogmat. W swym opisie teologicznym i egzystencjalnym. Natomiast dogmat nam tylko wskazuje pewien kierunek, aby dotrzeć do Logosu, który jest niezmienny. Ale dogmat niczego nie zamyka sam w sobie. Nad dogmatami można dyskutować. To znaczy, nie można dyskutować nad treścią, bo ona już jest wyjaśniona. Ale my mamy problem z dotarciem do tego wyjaśnienia, więc musimy nad tym wyjaśnieniem, które jest nam dane na ten czas, musimy jak najbardziej prowadzić namysł, czyli właśnie dialog. Bez tego nie byłoby teologii, prawda? Gdyby nie można było wyjaśniać Logosu, to chrześcijaństwo nigdy by nie stworzyło teologii. Traktowane słowo byłoby traktowane jako tożsame słowo z treścią, prawda? Czyli opis z treścią. Trochę to jest w islamie trochę często, ale też zdarza się chrześcijanom takie literalne traktowanie objawienia, prawda? Że jest utożsamienie opisu z treścią. Z treścią, tak jak mówiłem, nie możemy jakby dialogować w sensie dodania coś do treści, ale musimy z Logosem, z prawdami wiary dialogować, dlatego że no właśnie zrozumienie tego Logosu jest jedynym możliwym kierunkiem do tego, kierunkiem, który nas naprowadza na przyjęcie tego Logosu. Tak jak mówiłem, o dogmatach można dyskutować, że był przecież czas w Kościele, mniej więcej do IV wieku, kiedy nie było dogmatów. Czy Kościołowi coś brakowało w ciągu tych trzech wieków? Nie, cała treść była, prawda? Ale potrzebny był namysł nad tym, co już Kościół miał od swojego początku. Przez te trzy wieki, kiedy nie było dogmatów, była treść tych dogmatów. I to trzeba jakby ciągle do tego wracać. To w takim też, trochę można powiedzieć, trudnym dialogu ze środowiskami tradycjonalistycznymi często właśnie, że można dyskutować z dogmatami w tym sensie, że one są opisem pewnej treści, a nie samą treścią. Dogmat jest ze względu na nas. A żeby nam pomóc w jakiejś percepcji Logosu, który jest już zdefiniowany, który sam siebie zdefiniował, prawda? Na początku było Słowo, a przez Słowo wszystko się stało, tak? Logos wyjaśnia się sam. Natomiast żebyśmy mogli ten Logos przyjąć, potrzebujemy dialogu z tym Logosem. Z jego treścią, która wydarza się w tym dyskursie teologicznym, czyli intelektualnym, a przede wszystkim w tym dyskursie egzystencjalnym, czyli dotykających moich emocji, moich pragnień, moich wydarzeń, mojego konkretnego życia. Kiedy więc święty Paweł mówi, strzeż depozytu wiary, unikając światowej czczej gadaniny i przeciwstawnych twierdzeń rzekomej wiedzy, jaką obiecując niektórzy odpadli od wiary. Właściwe rozumienie tutaj tego sformułowania świętego Pawła to jest strzeż treści depozytu, a nie strzeż pewnego zapisu, prawda? Bo gdyby strzec tylko zapisu w takim no właśnie nieprzekraczalnych granicach, no to by nie było rozwoju w ogóle dogmatu, tak? Czyli rozumienia dogmatu. Nie byłoby, jak ja już mówiłem, teologii. Może fragment z Ewangelii świętego Łukasza, który dobrze znamy, opis spotkania z Chrystusem zmartwychwstałym uczniów, którzy szli do Emaus. Jezus pozwala się rozpoznać uczniom jako ukrzyżowany i zmartwychwstały. Tak, czyli pozwala im dotknąć istotnej treści wiary chrześcijańskiej, ale zarazem potem słyszymy w tej Ewangelii, że on im zniknął z oczu. Te słowa możemy też właśnie potraktować w pewien jakby taki symboliczny sposób, prawda, że objawił im się, dał im to doświadczenie obecności w całej treści swojej osoby, jako ukrzyżowany i zmartwychwstały, ale potem znika, prawda. Znika im z oczu, zostawia ich niejako z tą treścią, która została im ofiarowana całkowicie za darmo. Są zagubieni, idą do Emau, są zagubieni, otrzymują z miłosierdzia całą treść wiary, która jest im potrzebna, która tak ich dotyka, że całkowicie zmienia ich życie. O 180 stopni, prawda? Wracają z Emaus do Jerozolimy, więc mają to doświadczenie jakby istotnej tej treści Logosu, ale potem muszą z nią dialogować, bo on zniknął im z oczu. To znaczy muszą jakby nad tą treścią pracować intelektualnie, egzystencjalnie, duchowo, prawda? Czyli muszą wejść jakby w dialog. Ta treść ich nie zamyka, ta treść ich nie tłamsi, ta treść nie mówi, nie wyjaśnia, tak jak powiedziałem, wyjaśnia w jeden sposób wszystko, ale zostawia tą przestrzeń wolności uczniom przez swoje zniknięcie, ażeby jakby ta percepcja dokonała się na sposób ludzki. To znaczy, żeby dokonała się w dialogu z samym sobą, w dialogu tych dwóch uczniów, kiedy idą do Jerozolimy, kiedy wracają do Jerozolimy, możemy sobie wyobrazić, oni o tym dyskutują, prawda? Dyskutują o tej treści Logosu, który ich dotknął, czyli dotknęli całej treści, a jednak od niej dyskutują. I to jest różnica między właśnie dogmatem wiary, a ideologią. Nad ideologią już nie można dyskutować. Ideolog nie dopuszcza dyskusji. Dogmat jak najbardziej zmusza wręcz do dialogu. Zmusza, wymusza. Jezus znika uczniom z oczu, żeby oni skonfrontowali się z tym, czego doświadczyli, a żeby to dotknęło ich myśli, dotknęło ich serca, też dotknęło ich wspólnoty, właśnie Kościoła. Ci dwaj uczniowie, którzy wracają, są obrazem też Kościoła, który musi zmierzyć się ze samym sobą. Każdy w tym Kościele musi się zmierzyć sam ze sobą. Jak pisał jezuita, jeszcze żyjący, bardzo znany teolog, zresztą wydawany też w drodze, teraz właśnie przygotowuje się do wydania, pierwsza część jego książki o Jezusie Chrystusie, jedyny pośrednik, a wcześniej wyszła taka książka Ewangelia i Tradycja, i może z tej książki. To, co odnosi się do przeszłości, to całkiem niedawnej, odnosi się również do teraźniejszości i przyszłości. Ewangelia zawsze jest do przekazywania, czyli do mówienia, co znaczy do przekładania i wykładania. Zawsze jest do czynienia w nowych uwarunkowaniach społeczeństwa i historii. Dla chrześcijan oznacza więc odpowiedzialność. Na chrzcie oznacza więc odpowiedzialność i widzieliśmy niebezpieczeństwa swoistego konserwatyzmu, który w niektórych sytuacjach czynił Kościół częściowo ślepym i głuchym wobec odkrywanych na nowo wymagań Ewangelii. Ewangelia bowiem niesie w sobie oblicza, które jeszcze pozostają ukryte. Tak, to jest właśnie jak wyjaśnienie do tego fragmentu z Łukasza, że spotkali Jezusa, a zarazem on im znika z oczu, czy jakby ukrywa swoje oblicze, które pozostają ukryte i które jesteśmy zobowiązani odkrywać w nowym dzisiaj, danym nam przez Boga. Jej żywa tradycja nie mogłaby zamknąć się już tu, gdyż groziłoby to śmiercią. Tradycja właśnie nie może się zamknąć już tu, że już jest wszystko wyjaśnione, wszystko jest jasne. On im zniknął z oczu, ale zarazem ich nie zostawił. Oto jestem z wami aż do skończenia świata. Dialog w Kościele to nie dyskusja, tak jak już powiedziałem, o samej treści, samej w sobie objawienia, ale o jej opisie, teologia i o jej percepcji, czyli ekonomii zbawienia, czyli moja egzystencja, moje osobiste doświadczenia. Dialog w Kościele może dotyczyć wielu przestrzeni. Na różnych poziomach on się rozgrywa jednocześnie. Przede wszystkim jest to dialog Boga z człowiekiem. Żeby mógł zaistnieć jakikolwiek dialog w Kościele, musi być to, co jest jego źródłem, czyli dialog Boga z człowiekiem. Samo stworzenie jest już dialogiem. Bóg stwarza człowieka, stwarza świat, bo chce wejść w dialog z człowiekiem. Stwarza partnera, można powiedzieć, swojej rozmowy. Tej rozmowy, która trwa w Trójcy Świętej, prawda? Może warto się odwołać tutaj do często obrazu, do którego się odwołujemy, czyli obraz Trójcy Świętej Rublowa, ikona, prawda, która pokazuje ten dialog Trójcy Świętej na temat zbawienia. Stworzenie jest wyrażeniem pragnienia Boga, ażeby wejść w dialog z kimś, kto jest autonomiczny w stosunku do Pana Boga, kto wyszedł z Boga, ale jest autonomiczny, czyli ktoś, kto może odpowiedzieć na dialog, który musi jakby o ten dialog niejako powalczyć, który musi w swojej wolności odpowiedzieć, tak jak ksiądz Tischner właśnie mówi, aby być posłusznym, trzeba być najpierw wolnym. A więc samo stworzenie jest już dialogiem. I ten dialog, kiedy jest stworzony Adam, Ewa, ten dialog doskonały widzimy, czyli pełne rozumienie, pełne rozumienie zamysłu Bożego, otwieranie się na ten zamysł, poznawanie, i ten proces jakby poznawania został przerwany, prawda? Dzieło stworzenia nie zostało dokończone. Zresztą myślę, że dalece powinniśmy być od takiego przeświadczenia, że dzieło stworzenia miałoby w którymś momencie być skończone. Właśnie na tym polega stwarzanie przez Boga, że ma w sobie nieskończoność. To nie jest tak, że to był taki proces, prawda, że było te 7 dni stworzenia i powiedzmy jeszcze 3 dni, żeby wyjaśnić jeszcze ten problem z drzewem poznania i potem dzieło stworzenia byłoby zakończone. Tylko to dzieło stworzenia nie może mieć końca, bo człowiek, który wychodzi z Boga, Boga nieskończonego, i jest jednocześnie dziełem stworzonym, a z drugiej strony jest na obraz nieskończoności, czegoś, co się nie kończy, czegoś, co nie ma początku i końca. I ten dialog zostaje przerwany przez kogoś, kto jest zaprzeczeniem słowa dialog, czyli diabolos. Też mamy dia, bolos, czyli rozdzielający. Rozdzielający, ktoś, kto zasiewa oszczerstwo, który nie wchodzi, no właśnie, w dialog, żeby zrozumieć, wyjaśnić, odsłonić, pokazać, tylko który zatruwa oszczerstwem, który zamyka, który kłamie, który nie chce spotkania i który ostatecznie właśnie rozdziela. Można powiedzieć, że grzech pierworodny właśnie polega na zranieniu tego naturalnego dialogu, który jest między Stwórcą a stworzeniem. że stworzenie i relacja między Stwórcą a stworzeniem była oparta na dialogu. I on został właśnie przerwany przez kogoś, kto rozdziela. I odkupienie polega na odbudowaniu tego dialogu. Pytanie, które Bóg zadaje do Adama: Adamie, gdzie jesteś? Czyli właśnie ta zachęta do tego, o czym ksiądz Tischner mówi: wyjdź ze swojej kryjówki. Jesteś w swojej kryjówce i jesteś nagi, wstydzisz się, boisz się odsłonić przede mną, boisz się odsłonić przed Ewą, Ewa się boi odsłonić przed tobą, jesteście nadzy. Jest bardzo przedziwne i bardzo mnie intryguje to sformułowanie, które jest w księdze Rodzaju, że otworzyły im się oczy. Przecież im zamknęły się oczy po grzechu pierworodnym. Znaczy przestali widzieć w sposób kontemplacyjny, czyli w taki sposób, który ogarnia rzeczywistość. W taki sposób, który pozwala zobaczyć, ale także, który pozwala mnie zobaczyć, tak? Że zamknęły im się oczy na tą rzeczywistość kontemplacyjną. Ich widzenie jest widzeniem właśnie rozdzielającym, czyli podejrzliwym, zalęknionym, niewyjaśniającym wszystkiego, niewidzącym wszystkiego w danym momencie, ograniczonym, czyli no właśnie takim spojrzeniem, które nie prowadzi do spotkania. I dlatego, no właśnie, Adamie, gdzie jesteś, jest to próba już przez odkupienie, ekonomia zbawienia, właśnie to jest początek odkupienia. To wołanie Boga w Księdze Rodzaju: Adamie, gdzie jesteś? Odsłoń się, przyjdź do mnie, pokaż się. Odbudowa w sposób taki najbardziej obrazowy jest pokazany na przykładzie, no, w Księdze Rodzaju, na przykładzie Abrahama. Abraham, który odpowiada na ten dialog, na zaproszenie do dialogu. Abrahamie, gdzie jesteś? Abraham się stawia. Abraham się odsłania przed Panem Bogiem. I właśnie to jest to, co ksiądz Tischner mówi: ażeby być posłusznym, trzeba być wolnym. Abraham jest kimś wolnym, który idzie za Słowem, jest posłuszny Słowu, posłuszny Bogu. Jego wiara zrodziła się z tego posłuszeństwa Słowa, a dlatego, że on zawierzył temu Słowu. Czyli, że doszło do spotkania. Właśnie jakby, mamy to, co jest najistotniejsze w dialogu, czyli zaufanie tej drugiej stronie. I co za tym idzie? Odsłonięcie się. Katechizm Kościoła Katolickiego mówi: odbudowa dialogu Boga z człowiekiem oznacza poddanie się w sposób wolny usłyszanemu Słowu, ponieważ jego prawda została zagwarantowana przez Boga, który jest samą prawdą. Można też powiedzieć inaczej, że posłuszeństwo objawia się w życiu chrześcijanina przez jego poddanie się prawu, nie tylko Bożemu, zawsze jednak, jak mówią listy apostolskie, ze względu na Pana. Czyli ze względu na osobę, na zaufanie tej osobie, że ta osoba jest wiarygodna. Mamy do czynienia z wypaczoną wizją posłuszeństwa, którego skrajne przejawy możemy zaobserwować w tak zwanym posłuszeństwie bezrefleksyjnym, uzyskanym przez strach, przemoc czy musztrę. Nie takie posłuszeństwo prawdzie mamy właśnie w tej relacji Abrahama z Bogiem, ale właśnie jest to relacja dialogu, które pozwala otworzyć się na prowadzenie słowa. Ewangelia. Chrystus tajemnicy wcielenia i odkupienia przywraca nam życie we właściwej relacji i zależności od Boga. Przywraca nam właściwy obraz dialogu człowieka z Bogiem. Właśnie Chrystus jako doskonały człowiek, który stał się człowiekiem, jest w doskonałej relacji wobec Ojca, wobec Logosu, którym sam jest, ale który stając się człowiekiem musi wejść na drogę odczytywania tego Logosu. Chrystus jako człowiek odkrywa wolę Ojca, odkrywa zamysł, który prowadzi go do całkowitego posłuszeństwa temu Logosowi, czyli posłuszeństwa aż do śmierci na krzyżu. Ale Jezus jest w dialogu z wolą Ojca. Widzę Ojca czyniącego, dlatego i ja czynię, w Ewangelii Świętego Jana Jezus mówi. Jest ten dialog, widzimy także w najbardziej takim dramatycznym wymiarze, w obliczu krzyża. Jeśli możesz, oddal ode mnie ten kielich, jednak nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. I widzimy właśnie jakby ten dialog jako zmaganie się. Czymś oczywistym dla Jezusa jest, jako drugiej osoby Trójcy Świętej, całkowite posłuszeństwo Ojcu. Całkowita jedność z Ojcem. Ale jako człowiek wchodzi na tą drogę intelektualnego i egzystencjalnego dyskursu z tą wolą Ojca. Prowadzi dialog. I tego Jezus też wymaga od swoich uczniów. Zobaczmy, że kiedy w Ewangelii Świętego Jana, kiedy uczniowie Jana Chrzciciela idą za Jezusem, Jezus zadaje im pytanie, które można by było powiedzieć trochę jakby niezrozumiałe, czy trochę nie na miejscu. Czego szukać? No przecież idą za Jezusem. Po co jeszcze pytać? Po co idą za Jezusem, prawda? Idą przecież za Nim, czyli są jakby na właściwej drodze. Jezus tego nie przyjmuje jako oczywiste. Dlatego, że Jezus chce, ażeby pójście uczniów za Nim, czyli posłuszeństwo Słowu, posłuszeństwo Logosu, dokonało się w rzeczywistym dialogu wpierw z samym sobą. I myślę, że tak jak no właśnie mówiłem, pierwszy wymiar tego dialogu to jest dialog Boga z człowiekiem. Ale żeby też doszło do tego dialogu, rzeczywistego dialogu człowieka z Bogiem, musi dojść do dialogu z samym sobą. Jezus zmusza uczniów do dialogu ze samym sobą, to znaczy zajrzyj w swoje wnętrze, zajrzyj w swoje intencje, zajrzyj w swoje pragnienia, w swoje motywacje. Nie przyjmuj tego jako oczywiste, że idziesz za mną, bo to może też być pewną maską, to może być fantomem tylko rzeczywistego pójścia za Jezusem. To może być wywołane przez jakąś konieczność, bo przecież Jan Chrzciciel mówił im i to jest Baranek Boży, za Nim idźcie. Autorytet Jana Chrzciciela był ogromny dla uczniów. Jezus chce, żeby uczniowie weszli w dialog ze samym sobą. I jakby zobaczymy potem w Ewangelii, jak ten dialog był potrzebny i jakie były skutki braku tego dialogu ze samym sobą. Dialogu ze samym sobą i po tej konfrontacji tego spotkania ze samym sobą z Jezusem. W przypadku Piotra, prawda, który siebie nie poznał, który nie wszedł w rzeczywisty dialog ze sobą, tylko jest w takim bardzo zewnętrznym dialogu ze samym sobą. To znaczy on zna siebie bardzo powierzchownie. Jako kogoś silnego jeszcze Jezus do niego mówi, ty jesteś jak skała. To Piotr może rzeczywiście wejść w takie rozumienie bardzo zewnętrzne tego słowa. Jezus nie mówi mu, jesteś skała, to znaczy Piotrze, masz taki charakter. Tylko Jezus powiedział do Piotra, przed chwilą wyznałeś wiarę, dlatego jesteś skałą, bo wyznałeś wiarę, to jest twoja skała. Piotr nie do końca to zrozumiał. Dlatego też rozsypał się, mówiąc tak, tak obrazowo, i w obliczu krzyża. Judasz, który gdzieś tam prowadzi dyskurs ze sobą, ale taki dyskurs właśnie oparty na jakimś lęku, na jakichś przeświadczeniach nieskonfrontowanych, nie konfrontuje tego, co myśli o Jezusie. Ma pewne wyobrażenia co do mesjaństwa Jezusa, ale nie chce wejść w dialog, nie wychodzi ze swojej kryjówki. To, co Jezus mówi, to, co Ewangelia mówi, kiedy Judasz wychodzi, prawda, z ostatniej wieczerzy, a była noc, to właśnie mówi bardziej o tym, co się egzystencjalnie dzieje w Judaszu, że on jest w tej swojej kryjówce, nie pozwala się odsłonić przed Jezusem ze swoimi intencjami, swoim rozumieniem, swoimi pragnieniami, swoimi oczekiwaniami. Nie wchodzi w dialog. Myślę, że też głęboko nie wchodzi też w dialog ze samym sobą, bo w tej wizji mesjaństwa zatrzymuje się na zbawieniu świata, a nie na zbawieniu samego siebie. To znaczy, jak najbardziej każdemu wierzącemu powinno na sercu leżeć zbawienie całego świata. Ale jeżeli temu nie towarzyszy, czy jakby przed tym nie ma tego dialogu ze samym sobą, to znaczy, że ja chcę zbawienia swojego, czyli muszę się ze sobą skonfrontować, no to takie zbawienie świata jest bardzo ideologiczne, jest często ucieczką od samego siebie. Jest ucieczką od wolności, jest ucieczką od konfrontacji ze samym sobą. Jest brakiem dialogu ze samym sobą. Dlatego człowiek, który nie dialoguje ze samym sobą, jest bardziej skory do narzucania różnych prawd innym. Jeżeli nie rozmawia ze samym sobą. Dlatego, że jeśli człowiek rozmawia ze samym sobą, to odkrywa bardzo przedziwny, bardzo tajemniczy i często skomplikowany świat. Ten skomplikowany świat, który jest na zewnątrz, on jest w każdym z nas. Jeżeli człowiek do niego dotrze w sobie, to nie będzie też dziwował się temu skomplikowaniu świata jako takiemu, prawda? Ideologia jest próbą pójścia na skróty w przełamaniu tego skomplikowania świata, bo ta komplikacja świata jest dla nas męcząca. Ale jeśli człowiek wejdzie w dialog ze samym sobą, zobaczy to skomplikowanie świata w sobie, nie będzie się dziwował temu, co jest na zewnątrz, a z drugiej strony przez konfrontację z samym sobą otworzy się też na prostotę zbawienia, czyli prostotę wyjaśnienia, pojednania tego skomplikowania świata w sobie samym przez Chrystusa. Człowiek, który nie dialoguje ze samym sobą, jest też jest daleki od tożsamości swojej. Buduje swoją tożsamość na zewnątrz jedynie. Oczywiście potrzebujemy też tego wymiaru zewnętrznego tożsamości, ale jeśli człowiek głęboko nie ma w sobie tożsamości, to próbuje oprzeć się na tym, co zewnętrzne jedynie. Wtedy to jest tylko pewna kreacja. To nie jest tożsamość, tylko to jest kreacja. To jest jakiś zewnętrzny imaż, który łatwo zdmuchnąć, który łatwo można rozsypać jak domek z kart. Dlatego potrzebny jest ten dialog ze samym sobą. I myślę, że żeby był możliwy jakikolwiek dialog też już w tym wymiarze społecznym, prawda, w Kościele. Ale także ten dialog w jakimkolwiek wymiarze społecznym, rodzinnym, małżeńskim, społeczeństwa, w państwie, w narodzie, w jakiejkolwiek grupie, żeby był możliwy, potrzebny jest ten dialog ze samym sobą. I my jako chrześcijanie oczywiście wierzymy, że też dialog z Logosem, dlatego że ten dialog z samym sobą jest niewystarczający do zrozumienia. Nie, nie, raczej zatrzymuje nas na pewnym skomplikowaniu rzeczywistości. Właśnie Logos prowadzi nas do pewnego uproszczenia. To jeszcze potem na koniec będę mówił o takim tekście Benedykta XVI, który mówi o pewnej prostocie, która związana z dialogiem. Ale to jeszcze do tego dojdziemy sobie. Więc dialog z samym sobą. Czego szukacie? Uczniowie pytają na to, gdzie mieszkasz? I Jezus mówi, chodźcie, a zobaczycie. I tego dnia poszli do Niego. Właśnie można powiedzieć, że weszli w pewien, odpowiedzieli na to pytanie, czego szukacie. Odpowiedzieli, weszli w dialog jakby dwutorowo. Z samym sobą, ale także w dialog ze samym sobą w bliskości Chrystusa. Można powiedzieć, że takim bezpiecznym, jakby próbować streścić krótko te pytania Jezusa w Ewangelii Świętego Jana i w ogóle w Ewangelii Świętego Jana. Na początku jest to pytanie, czego szukacie? Na końcu Ewangelii Jana jest pytanie, które Jezus zadaje do Marii Magdaleny. Kogo szukasz? Czyli można by powiedzieć, że czego szukasz, to jest formacja ludzka. Jest to formacja, która ma pomóc mi w skonfrontowaniu się ze sobą i dotarciu do swojej tożsamości. Ale ostatecznie, żeby zakończyć tą podróż w głąb samego siebie, jest potrzebne też odpowiedzieć, kogo szukam. To znaczy, że Jezus jakby naprowadza na siebie właśnie Logos. Jak w liturgii greckiej jest takie sformułowanie, oddaj swój mały rozum i przyjmij Logos. Oddaj swój mały rozum to nie znaczy zaprzecz temu swojemu rozumowi, oddaj go w sensie poddaj się, tylko że przychodzi taki moment, kiedy właśnie ten mój mały rozum zamyka mnie też w tym, co rozumiem, co czuję, co myślę, czego doświadczam. I spotkanie z Logosem, wejście w dialog z Logosem mnie wyzwala. Widzimy przykłady dialogu Jezusa chociażby z Samarytanką. To jest bardzo piękny przykład, obraz, czym jest dialog, które jest zaprzeczeniem właśnie posłuszeństwa takiego fałszywego, ideologicznego, czy posłuszeństwa, które łamie ludzką wolność. Gdyby to miało być takie posłuszeństwo bezwarunkowe, to Jezus w krótkich słowach by powiedział do Samarytanki. Żyjesz w grzechu, kobieto, nie pójdziesz do piekła. Prawda? Ja tak bardzo tak prymitywnie wyjaśniam tą Ewangelię, prawda? Znaczy, nie Ewangelię, tylko jakby ta rozmowa mogła się dokonać. W ogóle w samym spotkaniu mamy, można powiedzieć, bardzo wiele obszarów tego dialogu. Jak sobie pomyślimy właśnie 2000 lat temu, nieznajomy mężczyzna rozmawia z nieznajomą kobietą na Bliskim Wschodzie. To jest przekroczenie pewnych konwenansów kulturowych, tak? Można by powiedzieć w pewien sposób trochę, że to jest, teraz dużo mówimy, prawda, o zagrożeniu kultury gender, ale tu mamy przykład trochę pewnego gender. Jakby nie wszystko w gender jest negatywne, prawda? Gender się dokonuje w kulturze. Chociażby to, że 2000 lat temu nie do pomyślenia byłby taki obrazek. Wyobraźmy sobie, to już tak na marginesie trochę, że jest ojciec z dwoma dziećmi, jedno trzyma za rękę, a drugie trzyma na ramieniu, a kobieta stoi obok. Czy 2000 lat temu byłoby to do pomyślenia? Dzisiaj jest to do pomyślenia, prawda? Jak najbardziej obrazek. To jest właśnie gender. Jakiś rodzaj. Jakby też trzeba też uważać, jakby w tym dyskursie są elementy ideologiczne i fałszywe i przesadzone, ale są też takie elementy, które które moim jest Jezus zmienia trochę jakby pewne, wchodzi w dialog z kulturą, prawda, która jest ukształtowana. Kultura społeczna, relacji damsko-męskich. Jezus ją przekracza. Już nie mówiąc też o konwenansie takim narodowym. Żydowi nie wolno było rozmawiać z Samarytanami. Rozmawia z kobietą, rozmawia z heretyczką. Więc jest to też dialog na takim poziomie, powiedzmy, kulturowo-społecznym, prawda? Obyczajowym. Ale dlatego, że to wypływa właśnie nie z jakiejś, tylko tu jest właśnie różnica w stosunku do pewnych, pewnych, pewnych rzeczy, z którymi, które mogą rodzić wątpliwości, jeżeli pewne rzeczy wyrastają z pewnych ideologicznych założeń, a nie wyrastają z pragnienia zbawienia człowieka i miłości do niego. Jezus rozmawia z Samarytanką, dlatego że jest obrazem tego, co się dzieje w Bogu w stosunku do tego, co przeżywa Samarytanka. To znaczy ten dialog w Trójcy Świętej dotyczy także tej kobiety. Z miłością Trójca Święta dialoguje o tym, jak zbawić tą kobietę, czyli jak ona może szczęśliwie dotrzeć do odpowiedzi, szczęśliwej odpowiedzi na pragnienia, które cały czas nią kierują, czyli pragnienie bezpieczeństwa, pragnienie miłości, pragnienie oparcia się. I właśnie Jezus jest obrazem tego rozumienia, zrozumienia Trójcy, tej empatii Boga w stosunku do tej kobiety. Jezus z taką empatią rozmawia z tą kobietą, bo jest obrazem tej empatii, która jest w samym Bogu. Bóg, który rozumie człowieka, ale przez Jezusa jako człowieka, wchodzi w dialog na sposób ludzki z tą kobietą. I rozmawia Jezus z tą kobietą w taki sposób, ażeby ona rozumiała swoją sytuację, a żeby to nie było ślepe posłuszeństwo prawu. Żeby to nie było posłuszeństwo, które łamie jej pragnienia, które łamie jej życie. Które ją zamyka. Prawda? To widzę bardzo często w konfesjonale. Pod warunkiem, że danym jest w danym momencie jakaś cierpliwość też i o nim jakoś też powalczę. Jak są różne nieraz trudne sytuacje, jak najprościej byłoby powiedzieć nie, bo nie, tak, bo tak, takie jest nauczanie Kościoła, kropka. Przyjmuje Pan, Pani warunki i od tego jest zależne rozgrzeszenie, prawda? Ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że klucz do rozgrzeszenia jest w samym człowieku, który przychodzi. To znaczy w jego otwartości. I trzeba jakby tak długo rozmawiać z daną osobą, żeby znaleźć tą podstawę do rozgrzeszenia w tym człowieku. To znaczy znaleźć tą płaszczyznę otwarcia się rzeczywistego, chociażby jakimś minimalnym wymiarze otwarcia się na te warunki, które są potrzebne do tego, żeby zaistniało rozgrzeszenie. Jakiejś otwartości na Boga z całym skomplikowaniem jakiejś sytuacji grzechu, które się tak nie da rozwiązać na zasadzie, prawda, że się księdzu powie, żałuje za grzechy, prawda, i są sytuacje często grzechu bardzo pokomplikowane, które są procesem, żeby wyjść z tego grzechu. I no właśnie Jezus w taki sposób rozmawia z Samarytanką, prawda, że prowadzi wewnętrzny dialog i zobaczmy, nie tyle z jej grzechem, czyli z jej pragnieniem, czyli Bóg widzi przede wszystkim dobrą wolę przez Chrystusa w Samarytance. Bez widzenia tej dobrej woli nie ma żadnego dialogu. Bez przyjęcia dobrej woli w drugim człowieku nie może dojść do dialogu. To widzimy w przypadku faryzeuszów. Najtrudniejsze raczej brak dialogu to są rozmowy Jezusa z faryzeuszami. Oczywiście nie z wszystkimi. Mamy Nikodema, który przychodzi, można powiedzieć, w przestrzeni takiej nieotwartej, czyli nocą, ale przychodzi z otwartym sercem. Jest w nim lęk, który go blokuje, można powiedzieć tak obrazowo, żeby przyjść w dzień. Boi się spojrzenia innych uczonych w prawie i faryzeuszy. Boi się pobożnego spojrzenia, ale otwiera się przed Jezusem, który wchodzi w bardzo trudny dialog dla niego. Dla człowieka, który ma świat religijny ułożony, w pewien sposób można powiedzieć zamknięty, wyjaśniony, a Jezus do niego mówi: musisz się narodzić na nowo, prawda? Zobacz, Nikodem jest zmuszony do bardzo trudnego dialogu z samym sobą. Kiedy wydaje się, że pewien system pobożności religijny jest we mnie już ułożony, jest już u mnie gotowy, stoję już przed grobem, prawda? A Jezus każe mu cały ten świat zakwestionować. Nie zakwestionować w tym sensie, że on był fałszywy, tylko poddaje próbie. Chce, żeby Nikodem zobaczył, doświadczył jeszcze czegoś więcej. Jakby przekroczył siebie, prawda? To, co Eckhart mówi, że trzeba Boga zabić, żeby odkryć Go prawdziwego. Wejść w dialog z samym sobą. I to samo dotyczyło Marii Magdaleny po zmartwychwstaniu, która spotyka Jezusa, spotyka w grobie, przy grobie, ale go nie rozpoznaje. Musi wejść w jakieś nowe rozumienie, musi wejść w dialog z tym, co Jezus do niej mówi. I potem, kiedy doświadcza tego spotkania ze zmartwychwstałym, Chrystus oddala się. Nie zatrzymuj mnie, mówi do Marii Magdaleny. Czyli właśnie też jakby przestroga, nie zatrzymuj mnie, czyli takiej religijności, która chce zatrzymać, prawda, chce zamknąć, która nie chce już iść w drogę, która rezygnuje z tej drogi abrahamowej. Wiara jest drogą, która się nie kończy. I to jest rzeczywisty dialog. Można powiedzieć, że właśnie kimś otwartym na dialog, kimś gotowym do dialogu jest ten, kto jest w drodze nieustannie. Z samym sobą, w drodze do samego siebie, w drodze do Boga, a więc też w drodze do drugiego człowieka. Ta pokora bycia w drodze w stosunku do siebie i w stosunku do drugiego człowieka będzie dawała też tą zdolność do pokornego wsłuchania się w drugiego człowieka. Gdy patrzymy na młody Kościół, to widzimy trudny dialog. Dialog Piotra z Pawłem, czyli też zobaczmy dialog dwóch wizji duszpasterskich w Kościele. Wielu ludzi, nie wiem czy wielu, ale są ludzie, którzy gorszą się ostatnim synodem o rodzinie. To trzeba by było się zgorszyć listami w Nowym Testamencie, dziejami apostolskimi, bo to jest podstawowy, można powiedzieć, wymiar takiego kłócenia się w Kościele o pewną wizję, w którą stronę Kościół pójdzie, o wizję duszpasterstwa. Czy to będzie duszpasterstwo tylko dla Żydów, czyli tylko dla czystych, dla tych, którzy przestrzegają prawa, którzy są obrzezani? Czy to będzie duszpasterstwo dla tych, którzy są na obrzeżach, którzy jeszcze nie są w ludzie wybranym? I te dwie wizje bardzo mocno się ścierają. Święty Paweł nawet wypomina Piotrowi pewną hipokryzję. Żądasz wizji Kościoła, w której trzeba poddać się prawu, czyli trzeba osiągnąć pewną czystość wynikającą z prawa, a zarazem sam tego prawa nie przestrzegasz. Święty Paweł mówi takie słowa. Gdy następnie Kefas przybył do Antiochii, otwarcie się mu sprzeciwiłem, bo na to zasłużył. Zanim jeszcze nadeszli niektórzy z otoczenia Jakuba, brał udział w posiłkach z tymi, którzy pochodzili z pogaństwa. Kiedy jednak oni się zjawili, począł się usuwać i trzymać się z dala, bojąc się tych, którzy pochodzili z obrzezania. To jego nieszczere postępowanie podjęli też inni pochodzenia żydowskiego, także wciągnięto w to udawanie nawet Barnabę. Gdy więc spostrzegłem, że nie idą słuszną drogą, zgodnie z prawdą Ewangelii, powiedziałem Kefasowi wobec wszystkich, jeżeli ty, choć jesteś Żydem, żyjesz według obyczajów przyjętych wśród pogan, a nie wśród Żydów, jak możesz zmuszać pogan do przyjmowania zwyczajów żydowskich? Po pierwsze, właśnie tutaj widzimy świętego Pawła, który zmusza do pewnego dyskursu nad wizją duszpasterstwa, bo tu nie chodzi tylko o to nieszczere zachowanie się Pawła, które też często, jakby myślę, jest, że ja to nieraz widzę współcześnie w takim dialogu, no trudno, właśnie może nie dialogu, tylko w kontaktach Kościoła ze światem. Bardzo często mnie to strasznie drażni. Dyskurs sprowadzony do tego, do takiego przeciwstawienia cywilizacja śmierci i cywilizacja życia. Tak? To znaczy, że my w Kościele to jesteśmy cywilizacja życia, a to, co jest poza Kościołem, to jest cywilizacja śmierci. Tylko, że tą cywilizację śmierci to widać w każdym z nas. Wystarczy tylko pójść do spowiedzi i się przyjrzeć sobie. Ta cywilizacja śmierci jest bardzo w nas. To znaczy, my jesteśmy jeszcze jesteśmy grzesznikami i śmierć jeszcze w nas panuje, jak święty Paweł mówi. Ale to jest właśnie to, z czym trochę święty Piotr tak mówi, nie? Prawda? To znaczy, że takiego pewnej takiej nieszczerości, ale bardziej tutaj istotniejsze jest to, że to jest pewna rozmowa trudna rozmowa o pewnej wizji duszpasterskiej Kościoła, czyli jakby w samej podstawie, w jakim kierunku Kościół pójdzie, jak będzie wyglądało duszpasterstwo. Czy duszpasterstwo będzie niebo, nie? Czy duszpasterstwo będzie raczej właśnie w tym stylu rozmowy Jezusa z Samarytanką? To jest właśnie kłótnia w Kościele między Piotrem i Pawłem nad pewną wizją duszpasterską. A trudno Pawła posądzić o pewną progresywność. To był człowiek bardzo wymagający i człowiek, który w swoim pójściu za Panem Bogiem jest bardzo konsekwentny. I wtedy, kiedy był ortodoksyjnym Żydem i wtedy, kiedy stał się chrześcijaninem, to był człowiek, któremu naprawdę trudno zarzucić, żeby chciał coś, żeby chciał ująć jakąś choćby jotę sprawa, prawda? Ale zarazem nie boi się dyskursu ze współczesnością. I to jest pewne napięcie, prawda, które mamy też w Kościele właśnie. Z jednej strony hierarchia, Piotr, a z drugiej strony teologia, prawda, czyli święty Paweł. I to jest też właśnie ten jeden z trudniejszych tych dialogów, czyli wewnątrzkościelny, prawda. Też bardzo trudny dialog między wymiarem tym hierarchicznym, a charyzmatycznym w Kościele, prawda? Chociażby wyrażającym się przez zawsze trudne relacje od samego początku Kościoła między duchowieństwem diecezjalnym a zakonnym. Bo życie zakonne jest charyzmatem w Kościele, nie jest hierarchią. Nie jest hierarchiczne, tylko jest charyzmatyczne. A właśnie ten wymiar kleru decyzjalnego, który jest jakby właśnie główny ten pion taki hierarchiczny. I zobaczmy, że no właśnie Piotr, który jest symbolem tego kościoła hierarchicznego, jest naznaczony przez Chrystusa. Ale to nie znaczy, że z nim nie może rozmawiać i dyskutować i upominać go teolog jedynie. Święty Paweł, prawda, który był apostołem, ale takim, można powiedzieć, przyszywanym, prawda? Jeszcze Maciej to był chociaż przez Ducha Świętego jakoś tam wskazany, prawda? A Paweł, to jest bardziej taka tradycja, że Pawła się nazywa apostołem. Ale właśnie dlatego, że on naznaczył w Kościele pewien trend, dzięki któremu Kościół, który otrzymał od Chrystusa ten logos, czyli całą treść, która wyjaśnia Kościół i cały świat, ale zarazem dzięki świętemu Pawłowi można z percepcją, można z przyjęciem tej treści jakby dyskutować, w jaki sposób ją przyjąć, w jaki sposób ją zrozumieć. Jest właśnie cały święty Paweł, cała jego teologia, jego listy. Niektórzy zarzucają chrześcijaństwu, że właśnie prawdziwe chrześcijaństwo to byłoby wtedy, kiedy byłaby tylko Ewangelia i Jezus, prawda? Że święty Paweł skrzywił trochę chrześcijaństwo, ale ja widzę, raczej wydaje mi się, że właśnie święty Paweł przez to, że poddał Ewangelię pewnemu dyskursowi filozoficznemu, kulturowemu, że wszedł w dialog z innymi kulturami, z grecką przede wszystkim kulturą, prawda, czyli całego Cesarstwa Rzymskiego, że Ewangelia przez chrześcijaństwo nie była traktowana w sposób literalny. Wewnątrz zakładanych kościołów od samego początku był trudny dialog, prawda? Wymagał nieustannego dyskursu, z tego zrodziła się pewna ciągłość, ale zbudowana ciągłość doktryny religijnej, moralnej, ale ukształtowana przez system, który sam w sobie jest dialogiczny, jest zmienny, czyli właśnie synody, sobory, teologia. Dobrze.